Kolejna lekcja zatem z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Bardzo proszę, kto jeszcze nie otworzył, żeby otworzyć. Jesteśmy w pierwszym rozdziale, wersety od 26 do 38. Dwa tygodnie temu była taka lekcja wstępna do tego fragmentu. Ale dzisiaj już przestudujemy cały ten fragment, czyli zapowiedź poczęcia i narodzin Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie ten fragment od 26 do 38 wersetu głośno i wyraźnie.
A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Marii. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazwano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria: oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Dziękuję. Czyli tak jak już to dwa tygodnie temu przypominaliśmy sobie, po zapowiedzi również przez anioła Gabriela narodzin Jana Chrzciciela, anioł przychodzi tutaj do Marii. Anioł przychodzi do Marii, to jest 6 miesięcy później, tak jak tutaj się dowiadujemy. Gdzie Maria mieszka? W Nazarecie. Co to jest za miejscowość, słuchajcie? Jeżeli otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety 45 i 46, przeczytajmy. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 45 i 46.
Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanael: czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: chodź i zobacz.
I ta odpowiedź Natanaela obrazuje wszystko, jak patrzono na Nazaret, na tą miejscowość. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? To była taka mieścinka wzgardzona wśród Żydów, że tam nic dobrego z tamtego miejsca być nie może. A anioł przychodzi do Marii z Nazaretu. Do młodej najprawdopodobniej kobiety, tak, która mieszka właśnie tam, w tej miejscowości. To miasto, jak weźmiecie sobie mapkę na samym końcu, w współcześnionej gdańskiej mamy mapki na końcu, prawda? I tutaj mamy Palestynę w czasach Nowego Testamentu. No to mamy Nazaret w Galilei na północy. Widzicie? I ono jest nad Samarią. A Jerozolima jest na południe, tak? Dużo niżej, bliżej tutaj Betlejem w Judei. Czyli żeby przejść z Nazaretu do Jerozolimy, trzeba było najprostszą drogą przejść przez Samarię i Pan Jezus później tymi drogami często chodził, przechodząc również przez Samarię. Czyli to było miasto w ramach Izraela, ale oddalone dość mocno od Jerozolimy. A Jerozolima była centrum, tak, jeśli chodzi o Izrael. Czyli anioł jest przez Boga posłany do Marii. Kim ona była? Tutaj tłumaczenie nam, to już mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Na poprzedniej lekcji tłumaczyliśmy sobie, że tłumaczenia są różne, ale to słowo, ja tylko przypominam, tak, że tutaj nieprzypadkowo w współcześnionej gdańskiej jest przetłumaczone jako do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, a dokładnie zaślubionej mężowi. Bo komu Maria już była zaślubiona? Józefowi. Przypominam tylko, zaręczyny w Izraelu były traktowane jak ślub. Nie można było sobie tak odstąpić od zaręczyn, albo poznawać inne osoby w tym czasie. To było traktowane jako zdrada małżeńska. Prawda? Więc kiedy dziewczyna była poślubiona już, zaślubiona, zaręczona z mężczyzną, to byli traktowani jako małżeństwo, choć jeszcze się nie zeszli. Choć jeszcze razem ze sobą nie byli. Tym samym jeszcze nie obcowali ze sobą. Czyli Maria była nie tylko panną, jak się to tłumaczy w wielu tłumaczeniach, czyli że jeszcze nie zeszła się z mężem, tak? Ale była dziewicą w tym sensie, że nie obcowała jeszcze z mężem, nie obcowała z żadnym mężczyzną. I to jest bardzo ważne, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Zauważcie tutaj, bo to jest to słowo, tylko przypomnę, partenos, co może oznaczać panna, dziewczyna, dziewica, czy też nie żona, tylko mężczyznę. Czytaliśmy wszystkie miejsca, które o tym mówią, więc chodzi o kobietę lub mężczyznę, którzy nie współżyli jeszcze z odpowiednio, tak, mężczyzną, kobietą. I Maria była właśnie taką dziewicą o nieposzlakowanej opinii. I tutaj dowiadujemy się, zobaczcie, że ona była zaślubiona mężowi, tak, któremu na imię było Józef. I od razu mamy dodane co? Z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Nieprzypadkowo jest to, słuchajcie, dodane, że Józef był z rodu Dawida. Dzisiaj sporo o tym powiemy. Jedno miejsce chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali, bo więcej o tym później, ale pamiętacie, kiedy Ewangelia Mateusza się zaczyna, którą studiowaliśmy, to tam jest o Jezusie, synu Abrahamowym, synu Dawidowym. Syn Dawida to było przynależne do tytułu Mesjasza. To jest jeden z tytułów Mesjasza. I zobaczcie najpierw jeden fragment, potem będzie ich więcej. Jeremiasza, księga Jeremiasza, rozdział 23. Dlaczego to ważne, że Maria była poślubiona Józefowi z rodu Dawida? Jeremiasza, 23 rozdział, wersety od 5 i 6. Jeremiasza, 23 rozdział, wersety 5 i 6.
A to nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzą Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król, i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, którym będą go nazywać. Pan naszą sprawiedliwością.
Jest bardzo wiele zapowiedzi w Starym Testamencie odnośnie narodzin Mesjasza i odnośnie wzbudzenia potomka Dawidowi. I choć czasami pozornie wydaje się, że może chodzić o Salomona, to tak nie jest. Bo Salomon był potomkiem Dawida, ale wiemy, że jego koniec nie był dobry i on nie objął królestwa na wieki. Prawda? Tutaj już czytamy, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król, będzie mu się szczęściło, będzie wykonywał sąd, sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Izrael ciągle mieszka niebezpiecznie i dzisiaj również. To jest jego imię, Pan naszą sprawiedliwością. To jest zapowiedź narodzin Jezusa Chrystusa, Jego panowania i Jego powtórnego również przyjścia w chwale. Chodzi o to, że chodzi o dom Dawida, nie o inny dom w Izraelu, a o dom Dawida, czyli Jezus Chrystus, synem Dawidowym, i wiele miejsc o tym mówi, jeszcze kilka sobie dzisiaj przeczytamy. A wiecie, co oznacza słowo Maria, jak się tłumaczy w ogóle? No to jest ciekawe. To jest słowo 31-37 w systemie Stronga, jeśli chodzi o słowo greckie. Po grecku to oznacza Mariam. Mariam. Ale pochodzi oczywiście, Maria nie była nazwana po grecku, tylko po hebrajsku. Pochodzi od hebrajskiego słowa 48-13 w systemie Stronga, Miriam. A wiecie, co oznacza? Bunt. Miriam oznacza bunt. Bo pochodzi od słowa 48.05, źródło słów w systemie Stronga, które dosłownie oznacza bunt. Czyli oznacza kogoś buntowniczego. Wiecie, że to imię. Wiecie, że siostra Arona była Miriam. No i tam było kilka problemów z nią. Tak, zbuntowała się tam. Chyba trądem też było, tak? Trąd ją dotknął na pewien czas. I tutaj Maria z Nazaretu jest nazwana tym imieniem. Chcę wam tylko pokazać, że tutaj będziemy na końcu wnioski wyciągać, tak? Bo Maria kończy tą całą sytuację słowami: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I uważamy ją za pokorną dziewczynę z Nazaretu, która wykazała posłuszeństwo Bogu w 100%. Żaden bunt. Ale imię miała pochodzące od tamtej Marii, Miriam, prawda? Nie zawsze imię, bo często jest tak, że imiona były nadawane w taki sposób, one jakby charakteryzowały daną osobę. Dziś będziemy mówić o Jezusie. Ale nie zawsze tak jest. I tutaj pokorna Maria, prawda? A imię ma pochodzące od słowa bunt. To taka ciekawostka. Dobrze, i co dalej? Słuchajcie, kolejne wersety patrzymy. 28. Przychodzi do niej anioł i co mówi?
Witaj, obdarowana łaską. Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami.
Zatrzymajmy się tutaj. Anioł przychodzi. To nie jest, słuchajcie, codzienna sytuacja. Tak jak czytaliśmy wcześniej, kiedy anioł przyszedł ukazał się Zachariaszowi w świątyni, prawda? To nie była codzienna sytuacja. Pamiętajmy, że od 400 lat Bóg nie przemawiał do Izraela w otwarty sposób. Oni mieli pisma, ale nie przemawiał. Zamknął proroctwa na pewien czas, do czasów Jana Chrzciciela. I to jest czas, w którym pojawia się Boży posłaniec, który w Biblii pojawia się rzadko. On pojawił się w księdze Daniela, co czytaliśmy. Wtedy Danielowi też objawiał i tłumaczył rzeczy. Ten sam posłaniec Boży, anioł Gabriel. I on się tutaj pojawia, to nie jest codzienna sytuacja. I mówi do Marii: witaj, obdarowana łaską Pan jest z tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Znowu tłumaczenia mają, słuchajcie, bardzo duże znaczenie, jak w danej Biblii, w danym tłumaczeniu jest to oddane przez tłumaczy. W Starej Gdańskiej mamy w ten sposób: a wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona łaską, udarowana. Pan jest z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Mniej więcej tak samo jak tutaj w współcześnionej. W Brytyjce podobnie, w Biblii Warszawskiej. Wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona łaską, obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. W Biblii Toruńskiej bardzo podobnie: witaj, obdarowana łaską, Pan z tobą, błogosławiona jesteś pośród kobiet. Ale mamy Biblię Tysiąclecia używaną przez Kościół katolicki, przez Kościół rzymski. Posłuchajcie. Wszedłszy do niej anioł, rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. I tu w zasadzie nic nie powinno być więcej, bo te kodeksy watykańskie ucięły tutaj to miejsce, ale w nawiasie dodali: błogosławiona jesteś między niewiastami. Ale zwróćcie uwagę, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Czy to jest to samo, co bądź pozdrowiona, łaską obdarzona? To nie przypadek, słuchajcie, że tutaj w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jest łaski pełna. To jest co innego, słuchajcie. A tutaj sprawdzałem to i w zasadzie we wszystkich tłumaczeniach oprócz tych katolickich będzie, że Maria została obdarzona łaską, a nie, że ona w jakiś sposób stała się pełna łaski, bo wiemy, że w kulcie maryjnym, tak, to tak mówię trochę z boku, ale żebyście wiedzieli, w kulcie maryjnym mamy, że to Maria łaski sama udziela innym teraz.
Nawet się pojawia łaskę mająca.
Tak, tak. To nie jest dobre tłumaczenie, słuchajcie. Dobre mamy tutaj, ona została obdarzona łaską przez Boga, a nie, że ona sama z siebie, słuchajcie, tutaj w jakiś sposób była pełna łaski. Nie, była normalną Żydówką, młodą najprawdopodobniej dziewczyną, tak? Ile mogła mieć lat? Biblia tego nie mówi. My wiemy tylko z takiej no, tradycji żydowskiej, z ich obyczajności, że tam młode dziewczyny wychodziły za mąż, były zaręczane. Mogła mieć nawet 15 lat, trochę więcej. Biblia nie mówi dokładnie ile miała lat, natomiast wiele wskazuje na to, że była młodą dziewczyną. A ile lat mógł mieć Józef, któremu była zaślubiona? Czy Biblia o tym mówi? I znowu mamy takie obrazy gdzieś tam w filmach, w innych jakichś tam historiach gdzieś tam opowiadanych, pozabiblijnych, tak? Józef przedstawiany jest często jako taki starszy mężczyzna. Dlaczego? Skąd? Słuchajcie, Józef mógł mieć 18 lat, mógł mieć 20, mógł mieć 25, mógł mieć 30, nie wiemy tego. Najprawdopodobniej był starszy od Marii, bo tak w tradycji jak gdyby było, no, że jakby starszy od małżonek był starszy od żony, prawda? Ale mógł być naprawdę młody. Ale w Dziejach Apostolskich, pamiętacie, tam czytamy już tylko Marii w Dziejach Apostolskich, czyli już wiele lat później o Józefie nie czytamy nic. Przyjmuje się, że być może zmarł wcześniej, skoro już go nie ma razem z żoną. Więc, że był starszy i że zmarł wcześniej niż Maria, to z Biblii da się pośrednio wywnioskować. Ale nie da się wywnioskować, że on w tym momencie, kiedy Maria była młodą dziewczyną najprawdopodobniej, to on, słuchajcie, miał lat 40. To nigdzie to nie jest napisane i to jest takie utarcie z czegoś tam wynikające, ale nie z Biblii. To też takie, żebyście się nad tym zastanowili. Ja przy tutaj wieku Marii Józefa się nie upieram w niczym, tylko zwracam waszą uwagę. Najprawdopodobniej i Maria, i Józef byli bardzo młodzi. Najprawdopodobniej. Dobrze. Czyli tutaj anioł mówi: witaj, obdarowana łaską. Czyli jesteś obdarowana szczególną życzliwością, szczególną przychylnością przez Jahwę, przez Boga. I ten Jahwe jest z tobą. Pan jest z tobą. Czy czytamy, słuchajcie, coś o jej jakby tutaj wcześniejszym życiu? Nie. Czy czytamy coś o jej tutaj w tym momencie, o jej urodzinach? Nie. Jesteśmy w tym momencie, Łukasz zaczyna to od samego początku, prawda? I zaczyna mówić właśnie najpierw o zwiastowaniu związanym z Janem Chrzcicielem, teraz o zwiastowaniu związanym z Jezusem Chrystusem, prawda? I ona jest błogosławiona. Co oznacza błogosławiona? Szczęśliwa, tak? Po prostu szczęśliwa między kobietami. Zostaje w niezwykły sposób wyróżniona przez Boga spośród innych kobiet. I nie wolno tego umniejszać, ale też nie wolno tego, że tak jak to ma miejsce w kulcie maryjnym, teraz stawiać tego ponad, słuchajcie, samego Boga, czy zrównywać tego z Bogiem. Patrzymy na życie Marii. Nie Maria jest tutaj w centrum wydarzeń, ale ten, kto się narodzi z Marii. Niektórzy o tym czasami zapominają. Łaską obdarzona, to jest słowo charito, 54-87, oznacza okazać komuś łaskę, napełnić kogoś łaską. Bóg obdarza łaską Marię. Ona nie ma mocy, żeby obdarzać łaską innych. To tak nie działa. To jest wymysł. Dalej czytamy, 29-30 werset.
Go zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział na niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Jeżeli weźmiemy wcześniej pierwszy rozdział, prawda, kiedy anioł przychodzi do Zachariasza, to co tam się stało, słuchajcie, na początku? Jedenasty, dwunasty werset, tak?
Przeraził się Zachariasz
i ogarnął go strach.
Czyli nie jest to, słuchajcie, rzecz, która powinna nas dziwić, że ci, którzy widzą anioła, posłańca Bożego, że ogarnia ich po prostu przerażenie, że ogarnia ich, słuchajcie, no, nie byli w takiej sytuacji. Nie spodziewali się nawet takiej sytuacji, prawda? Tylko są pewne tutaj różnice. Ale to pierwsze taki strach, który pada na Zachariasza i na Marię, tak? W jaki sposób anioł rozwiązuje tą sytuację? Co mówi zarówno do Marii, jak i do Zachariasza? Nie bój się. Nie bój się. Nie przyszedłem tutaj, wiecie, posłaniec Boży też w Biblii nieraz był związany z wymierzeniem kary. Jak niszczyciel przechodził przez Egipt, to kto nie pomalował od drzwi, tak to pierworodny ginął. Także to mogło napawać też strachem. Ale anioł mówi od razu, nie bój się. Ja nie jestem tu w jakichś celach, które tobie się nie spodobają. Wręcz odwrotnie. Jestem, żeby przekazać ci bardzo ważną wiadomość, posłanie od samego Boga. Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To, co wcześniej było powiedziane, tak? Obdarzona łaską. Czyli Bóg, tak jak tutaj Zachariasza, tak tutaj Marię, tak jeszcze inne osoby są w Biblii, które również Bóg przeznaczył do wybranych przez siebie celów. Prawda? I to było, tak jak Danielowi anioł tłumaczył, prawda? Podobnie jest i tutaj, ale sytuacja jest szczególna, niepowtarzalna. Zaraz się o tym dowiemy. Czytamy dalej, 31-32 werset.
Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron, jego ojca Dawida.
33 jeszcze.
I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
Słuchajcie, konkretna zapowiedź. Przeanalizujmy to po kolei. Czyli anioł mówi, nie bój się. Oto poczniesz w swym łonie, urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Co oznacza imię Jezus? Jahwe jest zbawieniem, tak? Pan jest zbawieniem. To jest greckie Jezus, Jezus 24-24, ale ważniejsze hebrajskie, czyli tłumaczy się to jako Jeszua, Jehoszua czy Jozue. To jest to samo imię. Jahwe jest zbawieniem. I to imię, o ile u Marii, u Miriam jest to ciekawostka dla nas, że ono wywodzi się od słowa bunt, to imię tutaj, słuchajcie, to jest zupełnie inna kwestia. Bo Bóg będzie wcielony, prawda? I Jahwe narodzi się w ciele. Jahwe jest zbawieniem. Jahwe w osobie Jezusa Chrystusa, w 100% Boga i człowieka, przyjdzie na świat. Jezus jako Bóg istnieje od zawsze, nie ma początku i końca, ale jako wcielony człowiek, wcielony Bóg i człowiek, będzie miał początek w w Marii, prawda? Czyli pamiętajmy, Jezus nie ma początków i końca jako w 100% Bóg, ale przed narodzeniem z Marii nie był człowiekiem. To się musiało stać właśnie teraz, 2000 lat temu. Nadasz mu imię Jezus. Czytamy też w Ewangelii Mateusza, że Józefowi też zostało powiedziane, że nadasz mu imię Jezus. Czyli Maria razem z Józefem mają nadać narodzonemu dziecku imię Jezus. Pamiętacie, tam było nadasz mu imię Jan. Czyli to jest wyznaczone. Nie ma tutaj polemiki, nie ma dyskusji. A może jednak inaczej? Choć jak będziemy czytać dalej, tam odnośnie Jana, niektórzy będą się dziwić, że powinien mieć inne imię, ale Elżbieta i Zachariasz okażą posłuszeństwo Bogu, nazywając go tak, jak anioł nakazał, żeby został nazwany. Tak samo tutaj. Jezus. Kim on będzie? Będzie wielki. Będzie nazwany Synem Najwyższego. Będzie nazwany Synem Najwyższego. Synem samego Boga. Słuchajcie, co jeszcze? Czyli jego ojcem będzie Dawid, nie ojcem od razu w pierwszej linii, bo to niemożliwe, bo Dawid dawno temu żył i zmarł, prawda? Ale tron da mu jego ojca Dawida. I co jeszcze?
Będzie królował nad domem Jakuba na wieki.
Nad domem Jakuba, czyli nad Izraelem, dom Jakuba, czy Izrael, będzie królował nad Izraelem na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A jego królestwu nie będzie końca. Przeczytajmy kilka miejsc w związku z tym, bo to jest bardzo ważne proroctwo, bardzo ważna zapowiedź, bo anioł zapowiada, że mnóstwo proroctw, które były wcześniej zapowiedziane, one się właśnie spełnią, kiedy narodzi się Jezus z Marii. Druga księga Samuela, rozdział 7. Druga księga Samuela, rozdział 7. Ktoś ma stronę, to można powiedzieć. 372 strona w współcześnionej gdańskiej. Druga Samuela, rozdział 7, wersety od 12 do 17.
Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza i umocni jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak ja je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed Tobą. I Twój dom, i Twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed Tobą, a Twój tron będzie trwał na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem mówił Natan do Dawida.
Dlaczego nie mogło się to spełnić w Salomonie? No tu jest napisane, że to kiedy Ty już zaśniesz, wzbudzę potomka, tak? A nie wtedy, kiedy jeszcze Ty będziesz. I jego utwierdzę, jego Twój tron na wieki. Tron w Salomonie nie ostałby się, bo Salomon miał zapowiedziane, że będzie to dalej i dalej, ale jeśli będziesz posłuszny. Ale tak, słuchajcie, nie było. Ale są inne linie. Teraz ja przypominam tylko o rodowodach. My rodowodów przy okazji Ewangelii Łukasza nie będziemy studiować, dlatego że mamy je przestudiowane szczegółowo już przy okazji Ewangelii Mateusza. Dla przypomnienia tylko, mamy w Mateuszu rodowód Jezusa pochodzący z linii Józefa, czyli przybranego ojca Jezusa, a w Ewangelii Łukasza mamy rodowód Marii. Ale oba wychodzą od Dawida. Tylko z Józefa idzie rodowód królewski przez Salomona i dalej, ale z Marii idzie przez Natana, nie przez Salomona. Ktoś będzie chciał sobie to odświeżyć, będzie musiał zerknąć do studiów z Ewangelii Mateusza. Ja tylko przypominam. Ale w Dawidzie wszystko się zaczyna i w jednym rodowodzie, i w drugim. Czyli syn Dawida, Mesjasz, idzie tym rodowodem i tym rodowodem. To my tam wiele lekcji poświęciliśmy, chyba ze trzy na to, jeśli dobrze pamiętam, to nie jest łatwe te rodowody dobrze zrozumieć. Natomiast ważne jest to, że Bóg, pomimo nieposłuszeństwa Salomona, nie cofnął swojego błogosławieństwa od Dawida, lecz rzeczywiście utwierdził jego królestwo na wieki, ale przez Jezusa z Nazaretu. Zobaczmy inne miejsca jeszcze. To czytaliśmy. Izajasza, 7 rozdział. 7 rozdział Izajasza, 756. To czytaliśmy 2 tygodnie temu, ale jeszcze raz. Znak dla Izraela, 7 rozdział Izajasza, wersety 13 i 14.
A on powiedział: posłuchaj teraz, domu Dawida, czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel.
Dziękuję. To czytaliśmy 2 tygodnie temu o tym znaku, prawda? Komu ten znak jest dany? Domowi Dawida. Izraelowi. Tak? Nieposłusznemu, słuchajcie, Izraelowi. Sam Pan da wam znak. Dziewica, czyli Maria, już wiemy, pocznie, urodzi syna i nazwie go Emanuel. Co znaczy Emanuel? Bóg z nami. Bóg z nami, tak. Izajasza, to już omawialiśmy 2 tygodnie temu. Izajasza 9 rozdział, teraz zobaczmy. Kolejne proroctwa, które zapowiadały właśnie Mesjasza z jako syna Dawida. 9 rozdział Izajasza, wersety od 6 do 8.
Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem. Cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów.
8.
Pan posłał słowo do Jakuba i spadło na Izrael.
Zobaczcie, jedno z najbardziej znanych proroctw biblijnych, tak? Bardzo często wracamy do tego proroctwa z Izajasza. Dziecko nam się narodziło, syn dany, na jego ramieniu władza, a jak go nazwał? Cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. To wszystko przynależy do Mesjasza. Jego władzy i pokoju nie będzie końca. Nie chodzi o zwykłe królestwo. Zaraz do Daniela jeszcze przejdziemy. I zobaczcie, zasiądzie na czyim tronie?
Dawida.
Zasiądzie na tronie Dawida. Tym obiecanym tronie. I nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem sprawiedliwością odtąd i na wieki. Kiedy w Biblii jest mowa o królestwie utwierdzonym na wieki, to jest mowa o królestwie Bożym. Żadne królestwo ludzkie, pamiętacie? Do Daniela zaraz jeszcze przejdziemy. W księdze Daniela były te królestwa, tak? Ten posąg, co się śnił królowi, tak? Były imperia wielkie, tak? Imperium babilońskie, Medopersja, Grecja, potem rzymskie, tak? Ale one wszystkie upadły. Ale Królestwo Boże nie upadnie. Ono rozbije te wszystkie. Więc kiedy czytamy o królestwie na wieki, to znaczy, że królestwo niezniszczalne. Królestwo Boże. I właśnie, jeszcze zobaczmy Daniela, bo w Księdze Daniela, którą też studiowaliśmy, kilka razy jest mowa o królestwie wiecznym, niezniszczalnym. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale 7 rozdział, otwórzcie, jedno miejsce tylko. Jedno miejsce. 7 rozdział Daniela, wersety 13 i 14.
Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka. Przyszedł aż do odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. i dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone.
Siódmy rozdział Dawida. Ja mam prośbę. Jeżeli ktoś nie zdąży odszukać wersetu, techniczna prośba, to słuchajcie, jak ktoś czyta. Nie kartkujcie już Biblii. To nie ma sensu, bo się skupiacie na znalezieniu miejsca w Biblii, a nie słuchacie tego, co jest powiedziane. Po co? Jest nas tak dużo. Jeżeli nie zdążysz, bracie, siostro, znaleźć tego miejsca, zostaw na ten moment. Posłuchaj, ktoś inny przeczyta. Skup się na tym, co ktoś mówi. Bo potem jest cisza i kartkowanie i przeszkadzanie. Nie ma sensu. To taka techniczna uwaga. Skupiamy się na tym, co Anetka teraz przeczytała, tak? Daniela 7 rozdział, wersety 13 i 14. To jest już kolejne widzenie, które tam było, bo wcześniej były, tego nie czytaliśmy, wcześniej był, jak Nabuchodonozor miał sen z tym posągiem, prawda? I były części tego posągu, one symbolizowały poszczególne królestwa, od głowy poprzez tam tułów, golenie i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie posąg został rozbity. Pamiętacie? Przez tam głaz, który rozbił cały ten posąg. I tam były królestwa właśnie te babilońskie, medoperskie, greckie i tak dalej. Co rozbiło ten cały posąg? Królestwo Boże. Wieczne, niezniszczalne. I potem Daniel widzi podobnego kogoś do Syna Człowieka. Syn Człowieczy najczęściej to jest też przynależne do Mesjasza. Przed kim Syn Człowieczy staje? W tekst patrzcie. Przed Odwiecznym, tak, czyli przed samym Bogiem Najwyższym, tak. I co mu dano?
Władzę, cześć, królestwo.
Władzę, cześć, królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody, języki służyli mu. Jaka jest jego władza?
Wieczna,
która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Słuchajcie, zestawiając te miejsca razem, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to zapowiedź Mesjasza i jest to zapowiedź Jezusa z Nazaretu. Te same słowa, które, słuchajcie, czy bardzo podobne słowa, które dzisiaj czytamy, czytaliśmy przed chwilą w Łukasza, prawda? Będzie nazwany Synem Najwyższego. Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Przecież dokładnie to samo czytamy tutaj w Danielu. Czyli proroctwa nam się, słuchajcie, wszystkie razem zazębiają i wskazują na Jezusa z Nazaretu, który ma się narodzić z Marii. Jeszcze mamy oczywiście proroctwo 70 tygodni w Daniela, już nie będziemy je czytać. Tam też jest mowa o zapowiedzi Mesjasza. Szczególny nacisk na śmierć pomazańca, tam w proroctwie 70 tygodni. Przechodzimy dalej, słuchajcie, kolejne wersety Ewangelia Łukasza. Wróćcie. Jak na to reaguje Maria, na to, co słyszy?
Jak się to stanie, skoro nie obcowałam z nim?
I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, zanim to przeczytamy. Czy Maria, pomimo najprawdopodobniej swojego młodego wieku, dużo wiedziała o Bogu Izraela? Mało wiedziała? Coś tam wiedziała?
Wiedzieć.
Ale skąd to wiemy?
No
to nie jest argument. Dzisiaj wielu jest Żydów, którzy Pisma Świętego w rękach nie mieli.
No nie pyta.
O tej właśnie reakcji.
Ona pyta tylko, jak to się stanie.
No właśnie, takie techniczne sprawy pyta, nie o to, że takie wielkie rzeczy.
A czytaliście dalej, tak jak prosiłem? Kto czytał dalej?
Z Elżbietą później prorokuje.
Jak zobaczycie pierwszy rozdział dalej, kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, jak sobie zobaczycie wersety od 47 do 55, to zobaczycie, jaką wiedzę miała Maria. Oczywiście jest to wiedza z Ducha Świętego, tak? To nie jest tak sama z siebie. Ale to jest... ale to jest wiedza, którą ona miała. 38 też. Ale dalej, to co Maria potem mówi do Elżbiety, pokazuje nam, że to nie była, słuchajcie, osoba, która, wiecie, pomimo młodego wieku, ale ona tutaj niewiele wiedziała odnośnie Mesjasza, odnośnie historii Izraela i tak dalej. Ona wiedziała bardzo dużo. To nie jest tak jak dzisiaj. To nie jest tak jak dzisiaj, nie? No, że kapłan Zachariasz, że on wiedział, tak? To nie dziwi. Ale Maria, zobaczcie. Dzisiaj to nie jest taka norma, że młodzi ludzie, nawet tacy, którzy praktykują wiarę, tak? Nawet w Izraelu, że oni tak wszystko wiedzą. Tam oczywiście jest to bardziej tak przekazywane z pokolenia na pokolenie, niż to widzimy tutaj u nas, bo to już wynika z samej tradycji, jeśli chodzi o Izrael, żeby tam to było przekazywane z pokolenia w pokolenie. Czytają wiele miejsc z Pisma. Ale zwróćmy na to uwagę. Maria nie jest, słuchajcie, tutaj ignorantką i ta zapowiedź anioła odnośnie Mesjasza, to nie jest tak, że ona nic nie rozumie z tego. Ona doskonale rozumie, co jest mówione. I o co ona pyta teraz?
Jak się to stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?
No właśnie. Czyli nie o to chodzi, że ona, ojejku, pocznę i narodzę syna, ale w ogóle nie zastanawia się, że to jest Mesjasz. Nie, nie. Ona to rozumie. Ale ona nie rozumie jednej rzeczy. Jak to się może stać, że ten Syn Najwyższego, ten Mesjasz, ja go pocznę i narodzi się ze mnie, skoro nie obcowałam z mężem? I to już tłumaczyliśmy sobie 2 tygodnie temu. Najlepsze tłumaczenie z toruńskiej tutaj, skoro nie obcowałam z mężem, skoro jeszcze nie poznałam w sposób intymny męża, a mężem był już Józef. Czyli ona jest zdziwiona, bo jeszcze nie przyszedł czas, żeby z Józefem razem zamieszkali i żeby poznali się w sposób intymny, bo tylko przypominam, tam w tłumaczeniach będziemy mieli, jak to może się stać, skoro ja nie znam męża. To nie znaczy, że ona nie wiedziała, kto jest jej mężem. Wiedziała, że Józef już jest jej poślubiony, tak? Ale nie znała, to w tamtych czasach oznaczało nie poznać intymnie, nie poznać dokładnie, nie poznać blisko. Więc ona się dziwi, jak to się stanie, skoro ja jeszcze nie zeszłam się z mężem, nie zeszłam się z Józefem, jak to się może stać? To nie od niej zależało. Nie oblubienica decydowała o tym, kiedy zejdzie się z oblubieńcem. Nie ona decydowała o tym, ona do końca nie wiedziała, kiedy to będzie, w którym ona miała być gotowa. To też przypowieść o 10 pannach, tak jak czytamy, to też można byłoby tutaj przytoczyć. Czy anioł jest w jakiś sposób zagniewany na Marię za to pytanie?
Nie.
A na Zachariasza? Kiedy Zachariasz zadał pytanie, tak, wróćmy tutaj. Kiedy 19 werset, tak? 18, kiedy Zachariasz. Po czym to poznam, tak? Zapowiedź narodzin syna, kiedy wszyscy wiedzieli, że Elżbieta jest bezpłodna, nie mogli mieć dzieci, a byli już w podeszłym wieku, tak? Tam też było pytanie Zachariasza, po czym to poznam? Ja jestem stary, żona jest w podeszłym wieku, ale reakcja anioła mówi nam wszystko. Będziesz niemy, nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom. Nie musimy zgadywać, co tam było w sercu Zachariasza czy w jego myślach. No tak nie do końca uwierzył Bożym słowom. No. On tak... Anioł wprost. Skoro nie uwierzyłeś moim słowom, nie przyjąłeś ich na wiarę, to będziesz niemy do tego czasu. A Maria... Maria nie. Maria ma wątpliwość, jak to się stanie, ale ona nie kwestionuje Bożego Słowa i tej zapowiedzi. I dlatego anioł nie musi jej za to karcić. W żaden sposób. Anioł cierpliwie tłumaczy, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężem. I anioł mówi. Jak to się stanie?
Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazywane Synem Bożym.
Nigdy wcześniej i nigdy później i nigdy nie będzie miała miejsca taka właśnie sytuacja, jaka jest tutaj. Dlatego to był znak dla Izraela. Dziewica pocznie i porodzi syna. czyli bez udziału mężczyzny, z Ducha Świętego. I to wszystko, co mamy w tym miejscu, i nie ma co więcej jakby w ten temat tutaj wchodzić, bo niektórzy coś tam próbują, to nie ma sensu. To Bóg wie, jak to się stało. Bóg stworzył wszystko z niczego. Bóg stworzył w 6 dni wszystko, stworzył człowieka z prochu ziemi. Bóg stwarza tak, jak chce. Więc nie ma żadnego problemu dla Boga, żeby bez udziału męża, czyli bez tego sposobu, w jaki rodzą się dzieci, żeby narodził się Syn Najwyższego. Moc Najwyższego zacieni cię, dlatego to, co święte się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Uspokaja Marię. Poczniesz i urodzisz syna bez obcowania z mężem.
Ciekawe, że w Izajasza jest napisane, że dziewica poczni i urodzi syna.
Tak, przed chwilą.
Czyli teoretycznie mogła Maria wiedzieć, jak doznała ten werset. Czy jest taka możliwość?
Co ona właśnie, ile wiedziała, ile rozumiała, wciąż mówimy o młodej, wciąż...
Ona wiedziała, że to się stanie, tylko nie powiedziała, to jest niemożliwe, ale powiedziała, jak to się stanie.
Słuchajcie, też nie przypisujmy młodej dziewczynie więcej niż trzeba, prawda? To, że ona wie, kim zna historię Izraela i tak dalej, ale ona, słuchajcie, to jest sytuacja kompletnie niespodziewana. Kto by się spodziewał w tamtym czasie, że to ja zostanę, wiecie, i że te wersety są do mnie przypisane. To dużo ci, którzy studiowali Biblię dużo więcej lat, mieli problem z rozpoznaniem, jak się narodzi Mesjasz, gdzie się narodzi i tak dalej, i tak dalej. Także tu nie ma się co zupełnie dziwić, a nią się też nie dziwi jej pytaniom, prawda? I odpowiada, jak to się stanie. Sytuacja bez precedensu wcześniej i później. Natomiast anioł uspokaja ją, a też czytamy w Mateusza, że uspokaja Józefa, bo on ma problem, prawda? To czytali to przy Ewangelii Mateusza. Czyli słuchajcie, Maria, tak tu podsumowując, Maria jest zdziwiona, jak może począć i urodzić dziecko, skoro nie współżyła jeszcze z mężem Józefem, skoro jest dziewicą. Nie neguje zapowiedzi anioła Gabriela. Anioł szybko rozwiewa jej wątpliwości, odpowiada, że poczęcie będzie nie z mężczyzny, nie z Józefa, lecz z Ducha Świętego. Moc Najwyższego zacieni, innymi słowy, okryje cię. Moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego narodzony syn będzie Synem Bożym, a nie zwykłym synem ludzkim. Wątpliwości młodej żydowskiej dziewczyny Marii nie budzą gniewu i kary od anioła, w przeciwieństwie do wątpliwości kapłana Zachariasza. Maria nie poddała wątpliwość zapowiedzi anioła Gabriela, tak jak to wyglądało u kapłana Zachariasza. Ona po prostu chciała zrozumieć, jak to się stanie, prawda? Więc to jest różnica. Jest różnica. Zobaczmy jeszcze właśnie Mateusza, pierwszy rozdział. Tam jeden fragment tylko. Mateusza, pierwszy rozdział, otwórzmy. Wersety od 18 do 21. Mateusza, pierwszy rozdział. Wersety od 18 do 21.
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
Czyli Józef, który jeszcze bardziej, tak domniemuję, był utwierdzony w prawie mojżeszowym, on też nie wiedział, co się dzieje. On też potrzebował wytłumaczenia. On zwyczajnie, słuchajcie, myślał, tak, bo zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemiona z Ducha Świętego, ale on tego nie wiedział. On zwyczajnie myślał na sposób ludzki, że musiała nastąpić jakaś zdrada. On nie współżył z Marią. Z drugiej strony nie chciał zniesławić, zhańbić Marię, więc potajemnie chciał ją oddalić. Chciał jakoś wyjść z tej sytuacji, ale też nie chciał, wiecie, robić takiej tutaj afery i no i kara, jaka by tutaj Marię musiała spotkać. Ale Bóg o tym wie. I posyła anioła również do niego. Anioł Pana ukazuje mu się i co mówi? Józefie, zobaczcie, synu Dawida. Znowu jest podkreślenie tutaj. Nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Oboje nadacie mu imię Jezus. On zbawi swój lud od jego grzechów. Czy Józef z tym dyskutuje? Nie. Wiemy, że nie. I on przyjął. Wiemy, że Józef przyjął ją do siebie, nie współżył jednak z nią, tak? Bo Józef wtedy, obudziwszy się ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł Pana, przyjął swoją żonę, która już poczęła. Ale nie obcował z nią, dopóki co? Nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Jak to mówiliśmy 2 tygodnie temu, później jak najbardziej, jak normalne małżeństwo, współżyli ze sobą, mieli dzieci, Biblia o nich mówi, było to normalne w Izraelu, ale to też mówiliśmy przy Ewangelii Mateusza, o tym więcej. Dobrze, kolejne miejsca patrzymy z Ewangelii Łukasza. Wersety, bo nie koniec tej historii jeszcze. Jeszcze wersety na koniec 36, 7 i 8. Czy do tego miejsca ktoś ma jakieś pytania, czy jakąś wątpliwość? 'Czy dobrze to tłumaczę, bo staram się dobrze tłumaczyć, ale może ktoś czegoś nie rozumie i trzeba zadać pytanie. Niby to są rzeczy, które wszyscy znamy. Ale gdy tak wchodzimy w szczegóły, prawda, no to jest kilka takich szczegółów, nad którymi warto się zastanowić i pochylić dłużej. Anioł nie kończy tej wypowiedzi, tej zapowiedzi Marii, ale mówi jeszcze te słowa. Przeczytajmy 36 i 37 może najpierw.
A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w 6. miesiącu ta, którą nazywają niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Jakby, słuchajcie, no właśnie na to potwierdzenie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że dla Boga nie ma problemu, że poczniesz i urodzisz syna bez obcowania z mężem, bo będzie to z Ducha Świętego, jakby na potwierdzenie tego Bóg mówi, anioł mówi, co już Bóg uczynił, tak? Twojej krewnej, Elżbiecie, ona poczęła syna w swojej starości, ta, którą nazywano niepłodną. Wszyscy o tym wiedzieli. Zachariasz i Elżbieta nie mieli dzieci. I nikt się tego nie spodziewał. Nawet Zachariasz się tego już nie spodziewał. Chociaż modlili się długo o to, prawda? Bo anioł mówi, że modlitwy twoje zostały wysłuchane, prawda? I ona już jest, słuchajcie, w 6. miesiącu ciąży, ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Słuchajcie, takiej wiadomości dowiedzieć się od razu w jednej chwili, zapowiedź, że Bóg obdarzył ją łaską, że to, co się narodzi z niej, to będzie Syn Najwyższego. I jeszcze dodatkowo, że Elżbieta, jej krewna, jest w ciąży od 6 miesięcy. To pomyślcie o młodej dziewczynie, która się tego wszystkiego dowiaduje. I jaka jest jej reakcja?
Maria powiedziała, oto służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa.
Mamy reakcję Zachariasza. Mamy, słuchajcie, nieraz reakcję... Nikodem stoi przed Panem Józefem, przychodzi mi tak szybko, przed Panem Jezusem. Pan Jezus mówi mu o nowym narodzeniu. On mówi, ale jak to? Ja nie rozumiem. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? A tu młoda dziewczyna Maria z takiej mieścinki, wiecie, z Nazaretu, ona nie neguje... Ona analizuje to wszystko oczywiście, ale mówi to, co trzeba powiedzieć. Oto ja, służebnica, niewolnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Deklaruje, kim jest, że jest służebnicą Jahwe, tak? I deklaruje, że ona chce. Ona chce, żeby tak się stało, jak Boży posłaniec jej powiedział i anioł od niej odchodzi. I potem czytamy dalej, od razu z pośpiechem idzie do Elżbiety. Co do tej krewnej, to ja tu nie wchodzę w jakby analizę tego, bo tutaj sama Ewangelia Łukasza nam nie podaje, w jaki sposób one były krewnymi. Można dociekać pewne rzeczy z tych rodowodów i tak dalej, ale ja nie chcę tutaj tego robić. Mamy po prostu informację, że w jakiś sposób były spokrewnione, ale różnica wieku zakładam, że była duża między nimi, bo Elżbieta była już w starości, a gdzieś tam pod koniec swojej drogi życiowej, a Maria była na początku, prawda? Bo wiemy, że dożyła aż do Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy również o Marii już po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dobrze. Podsumujmy sobie całą lekcję. Ja mam kilka wniosków, podsumowań. Uzupełniajcie czy prostujcie to, co mówię. Po zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela anioł Gabriel zapowiada Marii z Nazaretu, że pocznie i porodzi syna, któremu nada wraz z mężem Józefem imię Jezus, czyli Jahwe jest zbawienie. Wszystko, zobaczcie, że wszystko odbywa się w kolejności. Najpierw zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela, tak? 6 miesięcy później zapowiedź narodzin Jezusa z Nazaretu. Będzie to cudowne poczęcie z Ducha Świętego bez udziału męża, bez udziału mężczyzny. Dlatego tak ważne są te tłumaczenia. Dziewica pocznie i urodzi syna. Bo dzisiaj panna może znaczyć różne rzeczy, ale niekoniecznie kogoś, kto w ogóle nie obcował z mężczyzną. Bo dzisiaj ten słownik się zmienił po prostu, niż to, co tak jak było to kiedyś. Będzie to cudowne poczęcie z Ducha Świętego bez udziału męża. Narodzony Jezus będzie świętym Synem Najwyższego, Synem Bożym. Będzie wielkim i otrzyma tron swego ojca Dawida. Będzie królował nad Izraelem, czyli nad domem Jakuba, na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria pokornie przyjmuje wolę Bożą dla jej życia, deklarując się służebnicą pańską. Choć ma pytanie, nie kwestionuje jednak Bożej woli, lecz przyjmuje ją z radością. Jest, słuchajcie, wielka radość w Marii, będziemy to widać w dalszej części pierwszego rozdział. Bóg realizuje swój odwieczny plan zbawienia grzesznego człowieka, przygotowując wydarzenia z tym związane krok po kroku. Jan Chrzciciel, Jezus z Nazaretu i dalej. Proroctwa Boże wypełniają się w 100%. Czyli mamy nawiązanie do proroctw, które były, zapowiedzi, a dalej będziemy czytać o narodzeniach Jana Chrzciciela, o narodzeniach Jezusa z Nazaretu, bo pierwszy i drugi rozdział z Łukasza, tak jak mówiłem, przestudujemy w całości. A potem tylko te fragmenty już, których przy Ewangelii Mateusza nie było, bo są takie miejsca w Ewangelii Łukasza. Ale pierwszy i drugi rozdział są szczególne, bo ich nie tak szczegółowo nie studiowaliśmy przy Mateuszu, bo ich tam po prostu nie było. Czy są jakieś pytania? Wniosek. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, jak najbardziej. Pokazane jest to już tutaj wielokrotnie.
Co? Ja taki mały wniosek, bo
proszę.
Wspomniałem się, rozmawiałem z tym starszym panem w Warszawie wtedy i dla mnie to wszystko oczywiste bardzo wydaje. I on powiedział, że już na samym starcie jesteśmy spaleni, bo to jest niemożliwe, żeby dziewica w ogóle urodziła. I tutaj za dużo już nie można zadziałać i potem czytałem komentarze, to nawet współcześni komentatorzy, protestanci też już zaczynają kombinować. Tak jak ze wszystkimi cudami, że to jednak ten cud to było bardziej udzielenie pomocy medycznej, że to narodzenie, to ten duch, to się mówiło, że ojciec, kobieta, mężczyzna, duch święty, to przy każdych narodzinach i właśnie w dzisiejszych czasach ze wszystkim zaczynają kombinować, zamiast w prosty sposób uwierzyć. Jak powiedziałem się temu panu, że my tym żyjemy. Myśmy poznali żywego Chrystusa, on zmienił nasze życie i tym żyjemy. Ja nie mogę mu udowadniać w jakiś sposób naukowy tego wszystkiego, nie? I to się zmienia, trzeba uważać na to. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo oni już zaczynają też kombinować. I rozsądek mi się przestępia, jak ludzki włącza, nie?
Wiecie, że zaczyna kombinować ten, kto ma wątpliwości, ten, kto nie wie, ten, kto tak naprawdę kombinuje przy wszystkich cudach w Biblii. Będzie kombinował przy znaku Jonasza, a czy to możliwe, że człowiek w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, prawda? Będzie kombinował przy, czy to możliwe, że pomnożyć chleby i ryby tak, żeby nakarmić 5000 osób i więcej. No on będzie kombinował ze wszystkim, mnie to nie dziwi, bo on nie zaufał Biblii. Ale jeżeli ktoś mówi, ja tak, Biblia w 100%, tutaj wszystko prawda i tak dalej. I taka osoba wierząca zaczyna kombinować z takim czy innym cudem, wierzę w pomnożenie chlebów i ryb. Wierzę w Boże 6-dniowe stworzenie, tak, ale już no tam w brzuchu ryby, to tak przychylam się bardziej, że to legenda, mit. No i potem, jeżeli jeszcze zaczyna kwestionować, słuchajcie, poczęcie narodzenie z dziewicy, mamy problem wielki, bo zaczyna kwestionować znak dany Izraelowi. To nie mogło być, słuchajcie, zwykłe poczęcie. Kiedy Łazarz został wskrzeszony z grobu, 4 dni już był, już cuchnął, już żadne żydowskie tam księgi, miejsca, zapiski nie mówiły, że można, że może odzyskać życie po więcej niż 3 dniach. Nie. Dlatego na 4. dzień Pan Jezus przyszedł, żeby nikt nie miał wątpliwości, że był martwy. Nikt tego nie negował. I tutaj, to nie Bóg zaplanował to właśnie w cudowny sposób. Taki, który nigdy się nie wydarzył wcześniej i nigdy się nie wydarzy później. Żeby nikt nie mógł sobie po prostu tego przypisać później. Nie da się, słuchajcie, tego zrobić. I nie patrzmy na przyrodę, jakie tam pewne rzeczy się jak gdyby dzieją i tak dalej. Patrzmy na ludzi, jak zostali stworzeni przez Boga. Zostali stworzeni, że rozmnażają się właśnie kobieta i mężczyzna są do tego potrzebni. Nie inaczej. A tutaj jeden przypadek, jedyny w swoim rodzaju, jest inny. Z Ducha Świętego, z Marii i z Ducha Świętego. Żeby nikt później nie mógł sobie zrobić z tym, co chce. Więc tutaj nie ma miejsca na dyskusję, nie ma miejsca na polemikę. Jest miejsce na odpowiedź daną młodemu człowiekowi, czy starszemu człowiekowi, kto to neguje. I wystarczy powiedzieć, my tego nie negujemy. I wręcz celowo trzymam się tłumaczenia, dziewica pocznie i urodzi syna, nie panna, bo dziś panna straciło troszeczkę na znaczeniu. A 2 tygodnie temu udowadniałem wam na podstawie Nowego Testamentu, dlaczego to słowo partenos oznacza dziewicę. I tak jest pokazane w Nowym Testamencie. Czy coś jeszcze?
No ja taką kiedyś tam się troszeczkę tak zastanawiałem i tam może już z tego, co pamiętam, to minimum babcia Marii musiała, no takie, jakby to jest niepotwierdzone, ale tak, żeby spełniało się prawo mojżeszowe i nie było tam żadnych grzechów ze strony domu, miała jakby 2 córki, to jest tylko jakiś fragment, który mógłby sprawić, że one są rodziną, tak? Zresztą to Biblia mówi wprost, to jedna by wyszła za kogoś z rodu Lewiego, i ona jak miała córkę, to wtedy za tą córkę mógł najwyższy kapłan ją poślubić, bo najwyżsi kapłanowie nie mogli brać spoza rodu Lewiego sobie żon, a z rodu Lewiego już mogli brać tylko Żydówki, nie spoza narodu żydowskiego. Więc to takie jakby minimum, że była to jej ciocia. Tak, ale to jest minimum, a wtedy w tych czasach rodziny się przyznawały dużo dalej niż tylko tam te najbliższe, więc to może sięgać dużo głębiej, więc jakby tylko tak jest.
Elżbieta była jedną z córek Arona. Oni byli z rodu kapłańskiego, tak. A tutaj mamy z Judy, prawda? No, więc trzeba to wtedy dokładnie analizować, tak. Badać. Ja postanowiłem tego nie robić, żeby nie na tym się skupiać, bo to jest, słuchajcie, to jest jedno słowo, że one były krewnymi, ja to po prostu przyjmuję i zostawiam, właśnie żeby nie rozmieniać się tutaj, jak to się mówi, na drobne. To jest informacja w Biblii, ją przyjmujemy, ale nie musimy dokładnie tego wiedzieć, w jaki sposób one były ze sobą spokrewnione, tam przez matkę, przez babkę, w jaki sposób. Tak,
więc możemy tego nawet
więc po prostu skupiamy się na tym, co jest, a to jest naprawdę szczegół taki, mamy taką informację, były spokrewnione ze sobą, znały się, tak? I Maria idzie do Elżbiety nie jako do obcej sobie osoby, ale do osoby spokrewnionej. Mimo to i tak jest ważne, zachęcam do czytania dalej, i tak jest ważne, co jest dalej napisane. Co tam się dzieje, kiedy dopiero co Maria poczęła, a idzie do Elżbiety. Te słowa Elżbiety są wspaniałe. To, co Maria mówi później. Kolejna lekcja to będą wersety, słuchajcie, właśnie od 39 do 56. Jeszcze nie do końca pierwszego rozdziału. Od 39 do 56. Ale czytajcie dalej. Pierwszy rozdział do końca, drugi rozdział cały. Przeczytajcie sobie. Poświęćcie w tygodniu czas, bo później ja czasami, tak jak dzisiaj, pytam. A odpowiedź jest w tekście. Czy jak Magda, siostra Magda zauważyła wcześniej, też była pewna odpowiedź w tekście, tak? Dalej. Także czytajcie dalej. Staramy się skupiać, dziękuję Janku za Twoją wypowiedź, staramy się jednak skupiać na tych rzeczach najważniejszych, a te szczegóły poboczne, gdzieś tam je zostawiamy, przyjmując je oczywiście jako Słowo Boże. Możemy zakończyć?
Ja jeszcze może taką rzecz, która tak bardzo przykuła moją uwagę.
Proszę.
To zestawienie Marii i Zachariasza.
Tak.
Kiedy widzimy ich wiarę, jak to wygląda, tak na ludzki sposób, jakbyśmy sobie postawili Marię i Zachariasza, ktoś by powiedział, on był prorokiem i tak dalej.
Kapłanem,
przepraszam. Ta jego wiara musiała być naprawdę taka niesamowita. A tu mamy młodą dziewczynę, która ma niewielkie jakieś doświadczenie życiowe, a jej wiara, widzimy jaka była, więc to jest bardzo takie fajne, że dla Boga też to nie ma znaczenia, bo może być młody człowiek, który po prostu zaufa i ufa bezgranicznie, a może być ktoś, kto lata studiuje słowo i ta jego wiara jest różna, nie? Takie ludzkie i boskie spojrzenie na wnętrze człowieka.
Dlatego Biblia jest niesamowita, bo ona pokazuje rzeczy. Gdyby Biblia była sfałszowana, to ona by pewnych rzeczy zupełnie nie pokazywała. Ona by takich kapłanów wywyższała i pokazywała ich jakąś nieomylność, prawda? A tak nie jest. Kapłan Zachariasz jest pokazany takim, jakim był. Był nazwany nienagannym w oczach Pana wraz ze swoją żoną. Ale jednak wątpliwość się pojawiła, która została ukarana. A Maria? Wydawałoby się, skąd taka młoda dziewczyna, skąd u niej tyle wiary, skąd u niej, Bóg ją obdarzył łaską. Bóg ją obdarzył łaską, uzdolnił ją też do tego, ale nadal decyzja należała do niej. To nie jak się kończy to wszystko, kto to mówi, Duch Święty mówi, oto ty służebnica Pana. Nie, to ona mówi, ona może to powiedzieć lub nie. Bóg nie zmusza jej do tego, słuchajcie. Ona mówi, oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Dlaczego? Dlatego Biblia jest pełna takich paradoksów, wydawałoby się. Gdyby była sfałszowana, byłoby zupełnie na odwrót. To Jonasz byłby pokazany jako nieomylny prorok Pana, a ci żeglarze, co tam podróżowali, oni by byli pokazani jako najgorsi. A jest odwrotnie. Żeglarze więcej mają szacunku tutaj do Boga i zaufania niż sam Jonasz, który ucieka sprzed Bożego oblicza. I moglibyśmy wymieniać dalej i dalej. Słuchajcie, będziemy kończyć. Jest gorąco. Jest gorąco. Zwykle w niedzielę jest gorąco. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale i we wtorki też, choć tam jest już wieczór, ale też jest gorąco, kiedy studiujemy słowo. Podziękujmy Bogu, słuchajcie, za tą lekcję. Rozważajmy to w swoich sercach. Historia wydawałoby się oczywista, znana, ale mam nadzieję, że udało mi się Wam ją przybliżyć jeszcze bardziej i będziemy rozważać to dalej, jak Bóg pozwoli, za tydzień na kolejnej lekcji. Pomódlmy się.